Vita Consecrata, czyli życie zakonne pośród codzienności. Zaprasza siostra doktor Natalia Musidlak.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radio Rodzina Diecezji Kaliskiej. Witam wszystkie siostry zakonne, braci zakonnych, ojców i osoby życia konsekrowanego. Podczas dzisiejszej audycji będziemy kontynuować poszukiwania odpowiedzi na pytanie postawione w pierwszej części, mianowicie we wrześniu. Brzmiało ono: co zgromadzenia żeńskie zawdzięczają prymasowi tysiąclecia? Chodzi szczególnie o zgromadzenia w Polsce. Podejmijmy zatem dalszą analizę punktu pierwszego, czyli przyjrzyjmy się dramatycznej sytuacji Kościoła i życia zakonnego po 1945 roku w Polsce i w innych krajach bloku komunistycznego. Przypomnę tylko, że inspiracją do niniejszej refleksji jest materiał opracowany przez siostrę Krystynę Dębowską ze Zgromadzenia Franciszkanek od Cierpiących. Drodzy słuchacze, drodzy Państwo, drogie siostry zakonne, bracia zakonni, wszyscy wiemy, że kraje bloku komunistycznego przeżyły programową ateizację całego społeczeństwa. Ograniczano w nich prawa człowieka i łamano prawa do wolności religijnej. Jednakże prawie te same formy walki z Kościołem i zgromadzeniami napotykały w poszczególnych krajach różne uwarunkowania historyczne i stosowane były z większą lub mniejszą brutalnością i wyrafinowaniem. Daje się zauważyć, iż łatwiej było bronić się Kościołowi w tych krajach, gdzie społeczeństwo było mniej zróżnicowane pod względem wyznaniowym. Na losach zgromadzeń zakonnych w tych krajach zaważyły decyzje władz komunistycznych z lat 1948-1954. Osoby zakonne miały możliwość zapoznać się z tą dramatyczną sytuacją podczas zjazdu przedstawicielek sióstr z byłego bloku komunistycznego zorganizowanego w Warszawie przez konsultę żeńską w roku 1993. Materiały z tego zjazdu pozwalają stwierdzić, że w całym bloku nastąpiła po pierwsze eliminacja sióstr z życia społecznego, po drugie pozbawienie ich możliwości apostolatu i prowadzenia życia wspólnego przez pozbawienie ich dóbr materialnych, domów, środków utrzymania i upaństwowienie dzieł zgromadzeń. Nastąpiło również tworzenie obozów pracy dla sióstr na Węgrzech i w Czechosłowacji. Dalej zakaz przyjmowania dziewcząt do nowicjatów. Wyjątek stanowi była Jugosławia i Polska. Nastąpiło pozbawienie sióstr możliwości kształcenia w szkołach państwowych. Niekiedy mogły z nich korzystać pod warunkiem zdjęcia habitu. Utrudnienie kontaktów z zagranicą w niektórych krajach, zakaz ten obowiązywał stale, w innych okresowo. Następowały rewizje w domach zakonnych, szykany, namowy do współpracy, zsyłki do obozów, na Syberię, do łagrów. Obciążenia finansowe domów zakonnych, wysokie podatki, czynsze, grzywny. Obowiązywał również zakaz noszenia habitów w większości krajów. W Polsce wymagania pozwoleń odnośnych władz, urzędów do spraw wyznań i urzędów na zakładanie nowych domów, przyjmowanie darowizn, sprzedaży lub kupna. Szanowne osoby życia konsekrowanego, drodzy słuchacze, Warto zauważyć, że w jednym z listów pasterskich prymas Wyszyński określił te działania władz wobec zakonów w naszym kraju jako huragan bezprawia, który przeszedł przez Polskę, ale można to określenie odnieść także do innych krajów. Huragan bezprawia przeszedł przez pozostałe kraje bloku komunistycznego z jeszcze większym nasileniem. Walka ze zgromadzeniami przybrała w Polsce szczególnie ostry kurs na Śląsku, który uczyniono poligonem doświadczalnym, idąc za wzorem posunięć wobec zakonów w innych krajach bloku. W ramach tych doświadczeń dokonano w roku 1954 wywozu ponad 1500 sióstr z 323 domów zakonnych z terenu województwa katowickiego, opolskiego i wrocławskiego do obozów w Staniątkach, Stadnikach, Wieliczce, w Dębowej Łące, to jest województwo bydgoskie, w Gostyniu Wielkopolskim i Kobylinie. Akcję tę określano kryptonimem X2. Ksiądz prymas po powrocie z Komańczy na spotkaniu z siostrami 31 października 1956 roku stwierdził: w pierwszej rozmowie z ludźmi, których do mnie przysłał pan Gomułka, mówiłem o obozach zakonnic i domagałem się, by były zlikwidowane. W drugiej rozmowie również walczyłem o to i myślę, że ten wysiłek trafi do zrozumienia. To byłby ostatni zabytek przeszłości, gdyby się te instytucje utrzymały. Ksiądz biskup Choromański i ksiądz biskup Klepacz obydwaj będą prowadzić rozmowy. Te rozmowy, ufam, doprowadzą do tego, że obozy przestaną istnieć, a nasze drogie siostry tam dręczone będą mogły powrócić do rodzin zakonnych. Tak mówił prymas 31 października 1956 roku. Istotnie, 8 grudnia 1956 roku ogłoszono komunikat Komisji Wspólnej. Był on swego rodzaju małym porozumieniem. Wśród 6 decyzji podjętych wspólnie, jedna dotyczyła zezwolenia na powrót zakonnic do swych domów. Warto nadmienić, że dzień 8 grudnia to przecież uroczystość niepokalanego poczęcia.
Zdjęcia.
W punkcie naszej refleksji omówimy działania inspirowane przez księdza prymasa Wyszyńskiego w obronie życia zakonnego w warunkach komunistycznego zagrożenia. Lektura wielu tekstów prymasa pozwala na stwierdzenie, że w trudnej sytuacji Polski pragnął on ocalić życie zakonne poważnie zagrożone przez reżim komunistyczny. Jednak obrona życia zakonnego mogła być przy zastosowaniu różnych środków skuteczna tylko pod warunkiem, że zgromadzenia zakonne będą organizmami zdrowymi, pulsującymi życiem nadprzyrodzonym. Prymas widział jasno, czym one być mogą dla całego Kościoła w Polsce, dla jego żywotności i duchowej siły. Jako teolog czerpał inspirację z doktryny Kościoła, między innymi ze świeżo wydanej encykliki Piusa XII o mistycznym ciele Chrystusa z 29 czerwca 1943 roku. Jako pasterz stosował tę mądrość Kościoła do konkretnej rzeczywistości. Tak więc tworzenie struktur międzyzakonnych służących konsolidacji zgromadzeń, ożywieniu i pogłębieniu ich ducha było dla księdza prymasa priorytetem. Szczegółowy opis działań instytucji powstałych z inspiracji prymasa przedstawia w swych wspomnieniach w części pierwszej i drugiej siostra Adela Łączka. Jako bliska współpracownica prymasa w Wydziale Spraw Zakonnych wiedziała ona, że nie obce były prymasowi inspiracje płynące z Rzymu, z przygotowywanej tam odnowy zakonów, czego dowodem były zakonne kongresy. I tak w roku 1950 odbył się pierwszy Światowy Kongres Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich. W 1951 Kongres Zakonów Nauczających, na którym postulowano pogłębienie wykształcenia zawodowego i teologicznego zakonnic, a także tworzenie junioratów jako przedłużenia formacji nowicjackiej. W 1952 roku miał miejsce Kongres Przełożonych Wyższych Zgromadzeń Zakonnych Żeńskich. Ponadto odbywały się krajowe zjazdy zakonne, na których podejmowano problematykę odnowy. Sam papież zalecał zakonom wyjście ze swoistego odosobnienia i ożywienia ich apostolstwa, uważając to za wymóg chwili. Było rzeczą jasną dla wszystkich, że podjęcie tegoż apostolstwa wymaga lepszego przygotowania pedagogicznego i teologicznego. Drodzy słuchacze, prymas Wyszyński od początku swego pasterzowania, czyli roku 1949, utrzymywał zawsze bliski kontakt z zakonami. Już wcześniej jako biskup lubelski organizował spotkania z siostrami, tzw. Dzień Skupienia, w gościnnym domu sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Lublinie. Jako pasterz całego kościoła w Polsce widział on jasno miejsce zakonów w kościele i rozumiał kierunek odnowy. Wprowadzał w życie pierwsze uchwały kongresów zakonnych z lat 50., a później uchwały soborowe. W sytuacjach utraty domów i dzieł ukazywał siostrom nowe pola pracy w kościele. Pracę w parafii w charakterze katechetek, organistek, zakrystianek, opiekunek, chorych. W miarę rozwoju sytuacji i zagrożenia tworzył swoiste struktury w celu ich obrony i dla wspólnego frontu działania. W oparciu o istniejącą komórkę międzyzakonną, tak zwaną piątkę, przedstawicielek zgromadzeń nauczających, a potem siódemkę, tworzy się porozumienie międzyzakonne przekształcone w roku 1950 Wydział Spraw Zakonnych przy Sekretariacie Prymasa Polski z siedzibą najpierw przy ulicy Nowogrodzkiej w tak zwanej Romie, potem w Alei Szucha w budynku byłej nuncjatury, później przy Dziekanii 1, a wreszcie w gmachu sekretariatu episkopatu na skwerze kardynała Wyszyńskiego. Wydział Spraw Zakonnych łączył zakony z prymasem, a prymasowi ułatwiał kierowanie nimi. W wydziale pracowało kilka sióstr z różnych zgromadzeń, które programowały całą współpracę międzyzakonną pod kierunkiem prymasa. Wydział zajął się odnową życia zakonnego, organizował kursy i szkolenia międzyzakonne, udzielał porad prawnych i tym podobne. Dyrektorem wydziału przez długie lata był ksiądz Bronisław Dąbrowski, późniejszy arcybiskup, a po nim ksiądz Alojzy Żuchowski-Pallotyn. Członkinie tak zwanej siódemki utworzyły potem konsultę przełożonych wyższych zakonów żeńskich, zatwierdzoną formalnie przez prymasa w czerwcu 1960 roku. Ta z kolei wraz z Wydziałem Spraw Zakonnych organizuje konferencje plenarne wyższych przełożonych, tak zwane Dni Skupienia. Ksiądz prymas prawie zawsze brał w nich udział, wygłaszając programowe przemówienia. Dla zdynamizowania wszystkich środowisk zakonnych powołuje on do istnienia instytucję nigdzie dotąd nieznaną, tak zwaną zakonnych referentek diecezjalnych, które początkowo sam mianuje, potem czynią to ordynariusze diecezji i wyznacza im pracę organizowania w diecezjach dni skupienia dla przełożonych lokalnych i innych sióstr. Tym sposobem inspiracje i wskazania prymasa poprzez Wydział Spraw Zakonnych i przez referentki docierają do wszystkich domów zakonnych w poszczególnych diecezjach. Przy konsulcie powstały komisje wspomagające ją w pracy, zwane w początkach sekcjami. Były to następujące komisje: życia zakonnego, zwana później Komisją Życia Konsekrowanego, szkolno-wychowawcza, parafialna, maryjna, pielęgniarska, a także osobna komisja zgromadzeń niehabitowych. W maju 1960 roku prymas zatwierdził normy regulujące pracę międzyzakonną żeńskich stanów doskonałości w Polsce. Odtąd można już mówić o faktycznym istnieniu konferencji przełożonych wyższych żeńskich zgromadzeń zakonnych. Kongregacja zakonów kanonicznie erygowała ją dopiero w październiku 1970 roku i zatwierdziła jej statut. W styczniu 1976 udoskonalono statut konferencji i przyznano jej wewnętrzną autonomię. W trosce o utrzymanie odpowiedniego poziomu duchowego i intelektualnego społeczności zakonnej utworzono w Wydziale Spraw Zakonnych tak zwany referat ideowy, który miał za zadanie przede wszystkim studiowanie myśli Stolicy Apostolskiej. Tłumaczono zatem encykliki, orędzia oraz różne przemówienia Ojca Świętego, zwłaszcza te, które odnosiły się do życia zakonnego. Dalej upowszechnianie treści wygłaszanych referatów w czasie Dni Skupienia i rozprowadzanie ich wśród zgromadzeń, także udostępnianie tłumaczeń książek i artykułów ascetycznych, których brak odczuwano szczególnie w latach 50. Następnie wydawanie biuletynu zakonnego od marca 1957 roku, do którego materiał czerpano z najnowszych dzienników zagranicznych, Umieszczano także informacje dotyczące ciekawszych wydarzeń z życia Kościoła, jego prac, wiadomości o Ojcu Świętym, a także fakty z życia religijnego w Polsce w czasie Wielkiej Nowenny. Następnie ustalanie na taśmie magnetofonowej przemówień prymasa i odtwarzanie ich siostrom przy różnych okazjach. Rozpowszechnianie przeźroczy o tematyce religijnej. Organizowanie biblioteki zakonnej z klasycznymi dziełami dotyczącymi życia zakonnego. Drodzy słuchacze Radio Rodzina, szczególnie osoby życia konsekrowanego, w tym momencie naszej refleksji zakończymy rozważania, które będą kontynuowane w przyszłym miesiącu. Myślę, że wszyscy jednoczymy się w takiej szczerej modlitwie dziękczynienia za życie, świętość i rzetelną pracę, taką pracę można powiedzieć u podstaw, którą wykonał prymas Wyszyński, ratując i utrzymując jak najwyższy poziom życia zakonnego, a przede wszystkim integrując go wokół nauczania Ojca Świętego, nauki Kościoła. I niewątpliwie doskonale wszystkie zakony wiedzą, że taką postacią najbardziej integralną w tym czasie była właśnie postać i osoba kardynała Wyszyńskiego. W tych słowach wszystko postawiłem na Maryję, był on dla osób zakonnych prawdziwym przykładem, żywym przykładem głębokiej wiary, zaufania i miłości do Kościoła, do Chrystusa, a przez to i do własnego zgromadzenia. Dziękując Państwu za wysłuchanie, zapraszam za miesiąc. Pozdrawiam serdecznie.
Życie zakonne pośród codzienności.